Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza. Odpal KFA to podcast o kulturze w mieście podczas wakacji. To seria odcinków opowiadających o Królewskim Festiwalu Artystycznym, który odbywa się w Gnieźnie przez 10 tygodni. W tym roku, chcąc dotrzeć nie tylko do mieszkańców, pragniemy zaprosić wszystkich żądnych wiedzy i doświadczeń, czym dla Gniezna są metaforyczne stany skupienia kultury. To już 10. edycja, koniecznie bądźcie z nami. Ja nazywam się Dominika Sochacka-Drzewiecka i bardzo się cieszę, że będę mogła spędzić z Wami najbliższe wakacje. O wielkopolskim weekendzie miejskim rozmawiam dzisiaj z Krzysztofem Szymoniakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Proszę Ciebie o rozmowę, ponieważ myślę, że jesteś skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o niezależną grupę poetycką Drzewo. Chociaż tak się od początku nie nazywaliście.
No tak, nie nazywaliśmy się. Znaczy ta nazwa, to jest ostateczna nazwa, ona ewoluowała wraz z sytuacją, która się wokół nas działa i w którą byliśmy jakoś wpasowywani no albo okolicznościami, albo sytuacją, no albo pomysłami osób, które chciały nas jakoś jako grupę zagospodarować dla własnych celów. No po kilku latach takich właśnie manewrów okazało się, że najlepiej się czujemy na własnym kawałku podłogi. Podziękowaliśmy za współpracę instytucjom, oczywiście nie obrażając się, nie trzaskając drzwiami, ale podziękowaliśmy za współpracę instytucjonalną i podjęliśmy działania mające na celu usamodzielnienie naszą aktywność literacką, artystyczną, a także wydawniczą, bo o to chodziło, żeby nasze wydawnictwa, czyli takie zeszyciki, w których była i literatura, i grafika, i malarstwo, żeby one były naszą własnością, a nie pod egidą na przykład Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej albo jakiejś innej partyjnej przybudówki.
Jasne. A może tak zaczynając od początku. Skąd w ogóle pomysł na Drzewo? Jak to się stało? Spotkaliście się i stwierdziliście, że to trzeba jakoś ugruntować? Z czego to wynikało? I kto tam był na początku?
To się zaczęło w 1977 roku. Spotkaliśmy się przypadkowo w dawnej kawiarni Esplanada. To było takie miejsce, gdzie chodziło się, przed południem starsze panie chodziły na kawę, na ciacho, po południu rządziła tam młodzież przy herbacie, a wieczorami rządziła starsza młodzież, czyli ludzie po maturze mający prawo legalnie wypić kufel piwa, bo tam było piwo chyba i można było lampkę winy do tego. No i przy tym tak zwanym tradycyjnym piwie, wtedy to się nazywało chyba piwo gnieźnieńskie, było takie. Przy jednym stoliku spotkaliśmy się za sprawą Krzysztofa Owczarzaka, który znał i Krzysztofa Kuczkowskiego i mnie. Doprowadził do spotkania nas, czyli Krzysztofa Kuczkowskiego i Krzysztofa Szymoniaka, wiedząc, że jeden i drugi pisze wiersze, że jesteśmy ludźmi uprawiającymi literaturę. Kuczkowski był wtedy trochę bardziej zaawansowany, ponieważ on kończył studia na polonistyce w Poznaniu, a ja w tym czasie kończyłem służbę, zasadniczą służbę wojskową, ale byłem no, takim zapalonym, młodym poetą, któremu się wydawało, że można coś przy pomocy literatury, a zwłaszcza poezji, ważnego powiedzieć światu. No i ta pierwsza rozmowa przy stoliku w Esplanadzie sprawiła, żeśmy się bardzo szybko polubili, że okazało się, że mamy podobny punkt widzenia na wiele spraw, podobną wrażliwość, emocjonalność i ochotę do działania. No jak się ma 25 lat, no to się ma ochotę do działania, chce się coś robić.
Zwłaszcza jeżeli świat też mówi dużo takich przekornych rzeczy i chce się temu przeciwstawić.
Na przykład były to czasy schyłkowego Gierka, bo to był 77 rok, no to już ten sukces gierkowski się powoli kończył, już zaczynał się kryzys gospodarczy. Nas to specjalnie nie dotyczyło, bo byliśmy młodzi, młody człowiek niewiele potrzebuje do życia, żaden z nas nie miał jeszcze rodziny, więc jakby koszty utrzymania to on przy rodzicach jeszcze, bo kończył studia, więc siłą rzeczy mieszkał u rodziców na osiedlu Piastowskim. Ja mieszkałem u swoich rodziców na ulicy Grzybowo i No ale chcieliśmy ze sobą rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać. On miał jeszcze ten atut, że był nie tylko regularnie wykształconym polonistą, ale był też człowiekiem zainteresowanym literaturą, czyli wiedział, jakie książki czytać na przykład, które mnie z kolei mogły się przydać w procesie samokształcenia, kształcenia świadomości literackiej, żeby umieć nie tylko napisać wierszyk, ale w miarę rozsądnie o poezji móc rozmawiać między sobą, ale i w szerszym gronie, gdy w przypadku na przykład spotkania autorskiego. No i bardzo szybko, po miesiącu czy dwóch takich koleżeńskich spotkań u niego w domu i u mnie w domu, doszliśmy do wniosku, że trzeba poszukać jeszcze parę innych osób, które parają się sztuką, są w naszym wieku. No i okazało się, że w Gnieźnie jest pani Maria Biguszewska-Juruś. Ona była wtedy od nas o kilka lat starsza, ale już była zaawansowaną, publikującą, aktywną autorką reportaży, opowiadań, a także poezji. Z kolei Krzysztof Kuczkowski miał swojego przyjaciela w Poznaniu, Tadeusza Sobkowiaka, malarza, który też miał ochotę, był aktywny w takich działaniach interdyscyplinarnych. No i doszło do spotkania właśnie w mieszkaniu Marii Biguszewskiej-Juruś. Krzysztof Kuczkowski, Tadeusz Sobkowiak, Maria Biguszewska-Juruś i ja. No i zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, jak zaistnieć. No, pojedynczo nic nie znaczymy.
W grupie siła.
W grupie, a poza tym, jeżeli chcemy mieć jakąś ofertę dla instytucji typu Dom Kultury, czy Biblioteka, czy EMPIK, no to musimy przyjść nie tylko z kartką, z teczką, gdzie są wierszyki, no ale również z jakimś programem, z pomysłem na działalność. No i w ten sposób, od słowa do słowa, Krzysztof Kuczkowski stał się takim pierwszym jakby teoretykiem naszych działań. Umiał to programowo zebrać do kupy, coś napisać na ten temat. No i zgłosiliśmy się z jakimś gotowym mini-manifestem literackim. A temu manifestowi przyświecało hasło: w Gnieźnie jest niewielu poetów, a tyle do napisania. No bo rzeczywiście oprócz nas w tym środowisku wtedy nie działo się nic takiego, co by było żywą literaturą. Istniał wtedy, żył, mieszkał Tomasz Wincenty Rzepa, poeta, ale to był poeta osobny. On się zajmował głównie poezją taką katolicką, religijną, więc nie interesowała go żadna współpraca grupowa. Natomiast my stworzyliśmy to się wtedy nazywało, pierwsza nazwa, Gnieźnieńska Grupa Poetycka Drzewo, i z tą ofertą poszliśmy do dyrektora Jana Maćkowiaka, który zarządzał Biblioteką Miejską, czyli Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna. Złożyliśmy mu ofertę. On oczywiście mówi: proszę bardzo, jest czytelnia, tu są spotkania autorskie z pisarzami, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. No to najwyższa pora, żeby też Gniezno miało swoich pisarzy, miało jakieś swoje środowisko. No i tak krok po kroku. No jak grupa może zaistnieć poetycka? No, żeby... No, dzisiaj to jest wiadomo, są media elektroniczne, można się wylansować, prawda, na kilka różnych sposobów. Wtedy wszystko było analogowe. No, nikt z nas nie był w stanie chodzić po ulicy i na głos czytać wierszy, bo po pierwsze natychmiast by się milicja zainteresowała.
No tak, a po drugie, wyglądalibyście dosyć komicznie.
Komicznie, a poza tym podejrzanie, no, bez zgody cenzury i jakiejś czapki organizacyjnej pod tytułem Dom Kultury czy Biblioteka, nie można było sobie po prostu niczego organizować, bo to była komuna i służby, policja i służby specjalne czuwały na tym, żeby się nie wychylał.
I nie robił niczego, co nie jest kontrolowane.
Dokładnie, co jest poza kontrolą i poza cenzurą. No więc, żeby zaistnieć, wspólnie już wtedy, mając do dyspozycji również siły organizacyjne, ludzkie, logistykę i pomieszczenia Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, z błogosławieństwa dyrektora, ogłosiliśmy konkurs poetycki, otwarty. Ogłoszenie o tym konkursie było chyba w Przemianach, gdzieś tam jeszcze, jakieś plakaty na ten temat wisiały, chyba w Głosie Wielkopolskim, że Gnieźnieńska Grupa Poetycka Drzewo na inaugurację swojej działalności ogłasza otwarty konkurs poetycki. bez ograniczeń wiekowych czy jakichś tam innych tematycznych. Chyba tak, nie było żadnych ograniczeń. No i czekaliśmy. Przyszło, ja wiem, z 70 chyba. Po 2 miesiącach się okazało, że z 70 czy około setki autorów przysłało swoje teksty.
I to byli wszyscy autorzy z Gniezna?
Nie, właśnie o to chodziło, że nie. Ponieważ jeżeli to się ogłoszenie o tym konkursie ukazało się w Głosie Wielkopolskim, no to Głos Wielkopolski dawał sygnał na całe województwo wtedy poznańskie. To duże jeszcze, bo to był, nie, to już było po reformie, czyli to było to małe województwo poznańskie, bo tu reforma była w 76. No w każdym razie konkurs wypalił. My zostaliśmy automatycznie jurorami tego konkursu. Sami nie mogliśmy w nim brać udziału, ale już byliśmy tymi, którzy stwarzają ofertę dla środowiska.
Prekursorami
i zapoczątkowaliśmy w ten sposób istnienie środowiska, które zorganizowało konkurs. Ten konkurs został rozwiązany. Osoby nagrodzone zostały przez bibliotekę zaproszone, nagrodzone, mogły się zaprezentować. Powstał z tego jakiś zeszycik mały, wydany jako druk wewnętrzny czy druk ulotny Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. No i tak zaczęła się nasza historia. Potem się okazało, że w Warszawie mieszka Paweł Soroka, który jest gnieźnianinem i kończył to samo drugie ELO, co Krzysztof Kruczkowski i ja. Wszyscy się znaliśmy. On tam dosyć mocno działał w ruchu studenckim, w związku z czym doszło również do spotkania z nim i on jakby nadał nowy jakby sposób myślenia, że może by zaistnieć w prasie ogólnopolskiej. W ten sposób, dzięki jego kontaktom warszawskim, zadebiutowaliśmy jako grupa na łamach jakichś tam wtedy istniejących czasopism literackich, ogólnopolskich. I bardzo szybko doszło do wygenerowania pomysłu, żeby zrobić imprezę literacką. Żeby to nie był tylko konkurs, tylko żeby zaprosić ludzi z Polski, młodych, czyli taka impreza młodoliteracka, i spróbować zrobić kilkudniową imprezę taką właśnie w Gnieźnie. Doszło do tego po 2 latach naszej działalności, we wrześniu 1979 roku. Oczywiście organizacją zajęła się biblioteka, MPIK, czyli instytucje, bo one miały środki, sale, pieniądze, możliwości, a my daliśmy ideę, pomysł.
No i też oczywiście mnóstwo swojego zaangażowania.
I mnóstwo zaangażowania, kontakty. Wskazaliśmy organizatorom instytucjonalnym, kogo zaprosić, gdzie skierować te zaproszenia. No i w ten sposób powstała pierwsza w historii Gniezna kilkudniowa ogólnopolska impreza literacka, młodoliteracka pod nazwą Piastowskie Lato Poezji. I wtedy na tę imprezę przyjechali najważniejsi wówczas młodzi twórcy z Warszawy i okolic, z Krakowa, z Poznania, również my reprezentujący Gniezno, ale przede wszystkim ta jakby centrala artystyczna, literacka przyjechała do Gniezna, a z nimi przyjechali starsi od nas, oczywiście zawodowi krytycy, zawodowi poeci, pisarze, naprawdę nazwiska z pierwszej ligi ówczesnej. No i to się nagle zrobiła wielka impreza w Gnieźnie. Zaangażowane w to było wszystkie instytucje kultury. Ci poeci, pisarze, ci krytycy jeździli po szkołach, chodzili po szkołach, czyli organizowano im spotkania, lekcje literackie we wszystkich szkołach średnich, w największych zakładach pracy były zorganizowane dla nich spotkania literackie, poetyckie, wielkie spotkanie takie integracyjne wszystkich zaproszonych uczestników tego Piastowskiego Lata Poezji odbyło się w Stadzie Ogierów, w tej takiej wielkiej stajni, konie za naszymi plecami, stół, chleb ze smalcem, jakiś tam miód pitny, no taka gnieźnieńska, historyczno-piastowska impreza. Ale za tymi ludźmi przyjechali dziennikarze z najważniejszych mediów ówczesnej telewizji, to oddział telewizji w Poznaniu. Dziennikarze z najważniejszych gazet codziennych z Poznania i okolic oraz media z Warszawy. No i to poszło w Polskę. I tak zaczęła się, plus publikacje na ten temat, plus nasze uczestnictwo, czyli Krzysztof Kruczkowski i ja, Ewa Cecilia Laskowska, czyli późniejsza żona Krzysztofa. My braliśmy również udział w tych konkursach, turniejach jednego wiersza. To były już ogólnopolskie, że tak powiem, zdarzenia, więc mogliśmy brać jako uczestnicy imprezy, brać w tym udział. No i zaistnieliśmy. No a skoro zaistnieliśmy, no to za rok się odbyło drugie Piastowskie Lato Poezji, jeszcze większe, o tygodniowym cyklu, właściwie od poniedziałku do niedzieli, ci wszyscy ludzie tu mieszkali. Wtedy objeżdżali, pamiętam, powiat gnieźnieński ze spotkaniami autorskimi. To się działo mnóstwo rzeczy. Ta każda ekipa musiała dostać jakiś samochód. Ten samochód zawoził tych ludzi gdzieś tam do Środy, do Wrześni, do Miłosławia, do Kłecka, no, do Czemeszna. To po prostu była impreza na wielką skalę. A skąd pieniądze? No pieniądze były tylko z tych źródeł, które wtedy istniały, czyli Związek Wojewódzki Zarząd ZSMP. Paweł Sroka załatwił pieniądze w Socjalistycznym Stowarzyszeniu Studentów Polskich, czyli w Warszawie. Część dał oddział, ponieważ również pisarze z Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich tu brali udział w tym, więc Związek Literatów dał również jakieś pieniądze. Do tego się dołożyło miasto, do tego instytucje typu Biblioteka, Dom Kultury udostępniły pomieszczenia. No i zebrało się mnóstwo środków na to, żeby ta impreza, no bo tych ludzi trzeba było przede wszystkim poza nami, którzy byliśmy z Gniezna,
ugościć,
przenocować, nakarmić, zawieźć na te wszystkie spotkania, dać im jakieś atrakcje, więc było zwiedzanie Szlaku Piastowskiego od Lednicy po Biskupi. To wszystko się działo i ten tłum ludzi działał na rzecz miasta, w sensie, że się prezentowali, brali udział w spotkaniach, a jednocześnie miasto im dawało swoje atrakcje. Oni poznali Szlak Piastowski, byli zaskoczeni, zachwyceni. No i a następnego roku było trzecie Piastowskie Lato Poezji, ale już było słabsze, bo to było w okresie już strajków, kiedy zaczął się Festiwal Solidarności, więc nie było już klimatu. Firmy już się zastanawiały, nie miały pieniędzy na goszczenie artystów, tylko trzeba było się zastanawiać, bo no, rewolucja polityczna się szykowała, trzeba było się zastanawiać, jak przetrwać te... I nikt nie wiedział, co z tego wyniknie, jak się to skończy. Więc impreza przycichła, no a potem był stan wojenny, więc ogólnopolska impreza to tak naprawdę dwie największe odsłony, 79, 78 i 79 rok. To były te dwie największe ogólnopolskie, które zrobiły nam reklamę, nam jako miastu, nam jako środowisku i nam jako grupie Poetyckiej Drzewo. I wtedy, po tej drugiej wielkiej imprezie, kiedy już my okrzepliśmy, już wiedzieliśmy, czego chcemy, a jednocześnie już widzieliśmy, że próbuje się nas pasować w jakieś działania ideologiczne, które nam nie pasowały. Nie mieliśmy na to ochoty, żeby być
twarzą partii,
prawda, i taką przybudówką artystyczną Komitetu Miejskiego PZPR. Nas to nie interesowało. No to grzecznie podziękowaliśmy wszystkim, którzy nam pomogli. No i postanowiliśmy działać już na własną rękę. Od tego 80 roku, wtedy również Paweł Soroka odszedł z grupy, ponieważ on był zainteresowany ideologizacją naszych działań, a my nie chcieliśmy tego. No i cóż, no, przez grupę przewinęło się jeszcze kilka innych osób chwilowo. Na tych zdjęciach zresztą są te osoby tam, Elżbieta Juszczak, jeszcze ktoś. I później, kiedy z grupy odeszły te osoby, które już nie były zainteresowane działalnością taką kameralną, że robimy to dla siebie, za własne pieniądze. Chcemy stworzyć coś własnego, a nie tylko być na sztandarach i transparentach ZSMP i PZP. No to te osoby odeszły z grupy, a dołączyły dwie nowe. I ostateczny skład grupy w roku 81, czy już później w stanie wojennym, w roku 82 to był Krzysztof Kuczkowski, jego żona Ewa Cecilia Laskowska, Tadeusz Sobkowiak-Malarz, Krzysztof Szymoniak, I Darek Nowacki, malarz, gnieźnianin, który później wyprowadził się do Poznania, i Krzysztof Grzechowiak z Wrześni, bardzo dobry poeta, który do nas dołączył i z nami przez wiele lat współpracował. W tym ostatecznym składzie dotrwaliśmy do oficjalnego pięciolecia Grupy Drzewo, ponieważ nie odżegnaliśmy się od kontaktów z miastem, wręcz przeciwnie. Nadal działaliśmy na rzecz miasta, nadal organizowaliśmy konkursy, spotkania, organizowaliśmy życie środowiskowe, ale już pod własnym sztandarem, niezależnie, jako niezależni. Czyli nie byliśmy grupą, którą można było, tak jak, no nie wiem, zespół ludowy, który jest przypisany do instytucji, to jest okazja, to ten zespół, czy chce, czy nie chce, musi gdzieś wystąpić.
Oczywiście.
Bo tak jest.
Zwłaszcza, że sytuacja wtedy była taka, że nie dość, że musiałby wystąpić, to jeszcze musiałby się pewnie podpisać pod wszystkimi ideami, które
wisiały na sztandarach, na plakatach i tak dalej.
Tej konkretnej instytucji.
Jasne. Więc my działaliśmy na własny rachunek, ale dla miasta, dla środowiska gnieźnieńskiego, i to bardzo dobrze nam robiło, ponieważ mieliśmy dużo różnych spotkań autorskich w Polsce. Już jeździliśmy na imprezy literackie do Torunia, do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa. Byliśmy przynajmniej tych kilku najaktywniejszych, do Bydgoszczy, tych kilku najaktywniejszych członków było znanych, ponieważ już publikowaliśmy w poważnych czasopismach literackich, w prasie kulturalnej, a jednocześnie prowadziliśmy własną działalność wydawniczą, wydając taki almanach Dopóki Jesteśmy Razem. Za własne pieniądze, bez cenzury, siłami własnymi, czyli ilustracje robili nasi koledzy plastycy, my dawaliśmy teksty. No i tak, a potem się już zaczął ten etap, kiedy każdy z poetów zaczął wydawać własne książki, własne tomiki poetyckie. Mieliśmy wspólne grupowe jakieś manifesty, jakieś wydawnictwa, ale każdy oprócz tego robił coś swojego. Malarze mieli swoje wystawy, my mieliśmy swoje książki. I w ten sposób zorganizowaliśmy pięciolecie. Po pięciu latach jeszcze się zrobiło dziesięciolecie, czyli w 1987 roku było dziesięciolecie Grupy Drzewo. Ale ponieważ wszyscy się rozjechali, bo pozakładali rodziny, już stwierdziliśmy, że nie ma sensu jakby uprawiać dalej takiej ścisłej działalności grupowej, ponieważ jest to już niemożliwe. Zmieniliśmy formułę na Familię Drzewo. Czyli Familia Drzewo to byli wszyscy członkowie Grupy Drzewo, żony, dzieciaki. Znaliśmy rodziców wzajemnie swoich, bywaliśmy u siebie w mieszkaniach. Więc ta grupa, Familia Drzewo, się rozrastała. Do tego dochodzili przyjaciele nasi, poeci, pisarze, malarze z Bydgoszczy, głównie z Galerii Autorskiej Jana Kajacka Solińskiego, z którą do dzisiaj utrzymujemy kontakty. No i jako Familia Drzewo przetrwaliśmy wszystkie ewolucje polityczne, gospodarcze, zmiany ustrojowe. Do dzisiaj się przyjaźnimy, do dzisiaj się kontaktujemy, odwiedzamy. Na działalność Grupy Drzewa wraz z przekształceniem tej aktywności w formę familii, no, została zakończona. Pozostały po nas tylko książki, publikacje.
Całkiem sporo. Mieliście jakąś konkretną ideę, nazywając się drzewem? To było związane z gniezdem, z rozrastaniem się, z długowiecznością, z czym?
To było związane z tym, że w tym pierwszym składzie będąc, czyli Krzysztof Kuczkowski i Krzysztof Szymoniak, chodziliśmy na kustodię. Na kustodii rósł taki dębczak, może pięcioletni, na samym szczycie. Ten dąb do dzisiaj tam rośnie. I myśmy tam przy flaszce dobrego wina, rozmawiając o przyszłości swojej literackiej, o planach, marzeniach, siedzieliśmy koło tego dębczaka, który tam sobie rósł, to była samosiejka, i od słowa do słowa padliśmy na pomysł, że może nazwiemy się drzewo. Jesteśmy też taką samosiejką literacką, artystyczną. Powstaliśmy właściwie z niczego. Przez wiatr przywiał dwóch facetów do jednego stolika, spotkali się i z tego powstała jakaś idea. No więc to drzewko, przy którym siedzieliśmy, zaczęliśmy odwiedzać. Krzysztof wtedy jeszcze mieszkał w Gnieźnie i pracował przez kilka lat jeszcze w Gnieźnie. Ja cały czas byłem w więzieniu, więc spotkaliśmy, zwłaszcza od wiosny do jesieni, jak chcieliśmy pogadać, to braliśmy w torbę jakąś tam flaszkę Rieslinga i szliśmy na kustodię pod to nasze drzewo. I w ten sposób stworzyła się nazwa. I wtedy sobie zrobiliśmy takie założenie. Będziemy tak długo istnieć, jak długo to drzewo będzie tu rosło. Takie bardzo mityczne, literackie, takie metafizyczne trochę. Takie założenie trochę baśniowe.
Ale drzewo...
A drzewo do dzisiaj rośnie. Dom
wy
jest
też nadal jesteście.
Taki. Wszyscy żyją, członkowie grupy żyją, mają się w miarę dobrze.
No i jesteście aktywni w tym.
Jesteśmy ciągle aktywni, bo każdy z nas coś robi.
Dokładnie. A jeszcze jedna taka mi się tutaj przyplątała myśl. Jak mówiłeś o tym, że to dziesięciolecie tak zamknęło oficjalnie tą waszą grupę, niezależną grupę Drzewo, a przekształciło się w familię, to myślę sobie, że też byliście w takim wieku, w którym musieliście sobie pewnie ugruntować pewne rzeczy i w zespole jest chyba raźniej, zwłaszcza jeżeli czasy są niełatwe, zwłaszcza duszy artystycznej, jaką są poeci, jaką są malarze. Łatwiej jest się zidentyfikować z kimś, kto ma podobne myślenie. Później z tego drzewa już skorzystaliście, wyciągnęliście te najmocniejsze soki, uwrażliwiliście się nawzajem, ale też umocniliście.
Dzięki temu uczyliśmy się, jeden od drugiego się uczył nieustannie.
Tak, i mogliście dzięki temu potem już wyfrunąć świat.
Tak, dokładnie. Dokładnie jest tak, jak mówisz. W ramach tej działalności grupowej myśmy się bardzo konkretnie edukowali. To było tak, że chodziliśmy na wszystkie wystawy naszych kolegów, na wernisaże. Tam rozmawialiśmy o sztuce, o malarstwie z nimi, z ich kolegami, z ich środowiskiem. Oni przychodzili i słuchali naszych działań literackich, na nasze wystąpienia. Przede wszystkim zapładnialiśmy się intelektualnie. Czytaliśmy mnóstwo książek, to znaczy tych, które się aktualnie ukazywały, książek literackich, czyli prozy, poezji, ale książek o literaturze również. Czyli ta wiedza o literaturze, o poezji, ta krytyczno-literacka wiedza była niezwykle potrzebna, żeby móc zdefiniować swoje miejsce na mapie literackiej kraju, czy w ogóle na mapie literackiej czasów, w których przyszło nam działać. Więc ta edukacja była nieustająca i ona później przechodziła do rozmów, do dyskusji. Wymienialiśmy się książkami. Ktoś coś odkrył, przynosił, reszta to czytała. Poza tym każdy z nas, przez to, że miał własną osobowość, był dosyć charakterny, miał coś do zaproponowania innym. Czyli ta grupa to nie było pięciu takich samych kolesiów, którzy podobnie myślą, tylko każdy był inny, a wzajemnie fascynowaliśmy się tym, co robią cała reszta. Ponieważ każdy z nich i z nas robił coś innego, co fascynowało pozostałych. I to działało zapładniająco estetycznie, teoretycznie, filozoficznie, artystycznie. I rzeczywiście, tak jak mówisz, ta grupowość była formą takiej filozoficznej akademii greckiej, gdzie uczyliśmy się wzajemnie od siebie i raz jeden był przewodnikiem, potem drugi, potem w zależności od tego, kto przejął pałeczkę w danym momencie i swojej działalności, ten zapraszał resztę do swoich działań i myśmy w tym uczestniczyli, towarzyszyli, słuchaliśmy z uwagą, co ma kolega każdy do powiedzenia. To zaowocowało tym, że później, kiedy musieliśmy, nasze ścieżki się rozeszły, byliśmy na tyle wyedukowani i na tyle sprawni intelektualnie, że każdy mógł już działać na własną rękę. Bez obawy, że bez grupy zginie. Nie zginie. Nie zginą. Wszyscy do dzisiaj są aktywni i z pewnymi osiągnięciami.
Bardzo ci dziękuję za tą opowieść. Bardzo dużo przybliżyłeś. Myślę, że takich też wątków, które nie są wcale tak oczywiste, no i też nie pojawiły się pewnie w tej publikacji, w której pojawia się między innymi niezależna grupa poetycka Drzewo, bo tam raczej są same fakty.
Faktografia nie ma tego tła przyjacielskiego, tak. Całej tej opowieści o przyjaźni, o szacunku wzajemnym, o tym, że wierzę w to, że każdy z nas wierzył w to, że ten drugi jest też wartością, że należy się wzajemnie szanować, słuchać i wspierać.
I przyjaźni też życzymy wszystkim Państwu.
Życzymy wszystkim Państwu i zwłaszcza młodym twórcom życzymy takiej przyjaźni, bo oczywiście są różne drogi do sukcesu, ale nawet jak ten sukces nie jest zbyt wielki ani wymierny, to przyjaźń z wartością, która jest ponad wszystkim.
Tym pięknym zdaniem bardzo dziękuję za tą rozmowę. Rozmawiał ze mną Krzysztof Szymoniak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Gorąco zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału Miejskiego Ośrodka Kultury. A jeśli zainteresował Was podcast, możecie już śmiało teraz go dodać do ulubionych w Waszej aplikacji. Do usłyszenia.